El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata. Cześć, witajcie, tutaj Monika Bławat w kolejnej audycji Czterech Stron Świata. Być może mieliście okazję być albo chociaż słyszeć o menażkach, czyli studenckich spotkaniach podróżniczych. Jest to impreza, która odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych, tak mniej więcej pośrodku grudnia. Były to 3 dni pełne spotkania z różnymi kulturami, krajami dookoła świata. Pierwszego dnia było najmniej tych prezentacji, z racji tego, że wszystko zaczęło się pod wieczór, ale to jakby nie umniejsza tego, że był to może dzień nudniejszy. Mi się bardzo spodobały prezentacje podczas tego dnia, ale może najpierw posłuchajcie, czym są menażki. Od mojej koleżanki, swoją drogą, Martyny Niećko.
Menażki to, jak nazwa wskazuje, studenckie spotkania podróżnicze. Skierowane są dla studentów, ale nie tylko. Studenci występują w konkursie, ale zapraszamy naprawdę wszystkich, którzy są zainteresowani światem, którzy chcą się może zainspirować, ale też zobaczyć coś z jakichś dalszych zakątków świata, ale też i z naszej Europy. Udział w konkursie mogą wziąć prelegenci w wieku studenckim, ale też absolwenci, tak naprawdę od 20 roku życia do nawet i młodsi, do 35 roku.
Czy ci prelegenci jakoś się do Was zgłaszają, czy to Wy jakoś do nich piszecie?
Zawsze robimy tak, że po prostu dajemy ogłoszenie, plakaty, prelegenci się po prostu zgłaszają. Jedynie piątek jest takim dniem otwarcia całej imprezy, więc wtedy zapraszamy gości specjalnych. Mieliśmy okazję gościć Tomka Jakimiuka, Adama Szostka, a także Mateusza Konopackiego, który jest jednym z realizatorów filmu Uciec na Pitcairn.
A jakie są kryteria doboru tych prelegentów? Jak układacie prezentacje?
Po prostu robimy głosowanie w naszej grupie, która organizuje całe wydarzenie i osoby, które zdobędą, muszą być najwięcej głosów, nasze największe uznanie. Po karcie zgłoszeniowej, po krótkim opisie prezentacji, po przedstawieniu swojej osoby zostają umieszczeni po prostu w programie.
Kto może wygrać statuetkę menażek?
To osoba, która się najbardziej spodoba po prostu. Mamy takie zasady tutaj, że każdy gość na widowni dostaje przed prezentacją karteczkę i może oceniać każdą prezentację w skali od 1 do 10.
Czy ta impreza jest cykliczna?
Tak, odbywa się co roku, to jest już 6. edycja. Jednak w zeszłym roku mieliśmy rok przerwy, ale myślę, że raczej będzie znowu cyklicznie co rok się pojawiać.
Pierwsza prezentacja, a właściwie pokaz filmu Uciec na Pitcairn Marka Łan Szymańskiego i Mateusza Konopackiego dotyczyła malutkiej wysepki. Pewnie większość z Was nie słyszała o istnieniu wyspy Pitcairn. Czemu się nie dziwię, sama o niej się dowiedziałam dopiero podczas tej prezentacji, tego filmu. Ale może najpierw troszeczkę historii. Wyspa Pitcairn została nazwana na cześć angielskiego żeglarza o nazwisku Pitcairn, który w 1767 roku zobaczył ją po raz pierwszy. Następnie w 1790 roku dotarła tam część zbuntowanej załogi angielskiego okrętu Bounty wraz z kobietami i mężczyznami z Tahiti. I tutaj przede wszystkim zaczyna się historia wyspy Pitcairn. Obecnie mieszka tam bardzo mało osób, ale w ogóle skąd pomysł, żeby pojechać i robić film o jakiejś nieznanej wysepce? Skąd chłopaki w ogóle wymyślili, żeby coś takiego zrobić? Posłuchajcie.
Z Markiem poznaliśmy się w szkole filmowej w Łodzi, dlatego gdzieś tam oboje mieliśmy w planach, w marzeniach, w sferze marzeń realizację filmu. Ponieważ gdzieś tam się też uważamy za filmowców, dopiero wiadomo zaczynamy, aczkolwiek wiążemy z tym swoją przyszłość. Dlatego film, a dlaczego Pitcairn? Ponieważ Marka brat jest marynarzem i znalazł Pitcairn i opowiedział Markowi, że jest taka fajna, ciekawa wyspa, gdzie mieszka 50 osób pośrodku Pacyfiku. W obrębie około 3000 km nie ma nic, jest tylko ocean. i Marek opowiedział te kilka zdań mi później i powiedziałem: Marek, musimy to zrobić. Byliśmy wtedy chyba na drugim roku, tak. Bo przez pierwszy tak za bardzo ze sobą nie rozmawialiśmy, gdzieś tam się sobie dogryzaliśmy, później dopiero zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, poznawać się i się okazało, że dzięki temu, że mamy tak duże różnice w charakterach, możemy się uzupełniać i tworzymy dobry zespół. I na drugim roku postanowiliśmy, że razem pojedziemy na Pitcairn i zrealizujemy o tym pełnometrażowy dokument. Chociaż jeszcze wtedy nie mieliśmy kompletnego pojęcia, na co się piszemy.
Ile trwała wasza wyprawa?
Jak to się mówi, że podróż zaczyna się w głowie i nigdy się nie kończy, to tak samo było w naszym przypadku. Zaczęła się latem 2012 roku. Przez pierwsze 4 miesiące organizowaliśmy się, organizowaliśmy sprzęt, pieniądze i tak dalej. To była właściwie najcięższa część wyprawy. Na samo Pitcairn dotarliśmy w około 7 dni, 4 samolotami i 2 statkami. Na Pitcairn spędziliśmy rekordową, jak na ekipę filmową, ilość czasu, bo 26 dni, a utrzymanie na Pitcairn nie jest tanie. Wracaliśmy również tydzień i dalej nad filmem cały czas ciągle coś robimy i ta wyprawa trwa do dzisiaj.
Pod względem turystycznym, czy jest to wyspa, na którą łatwo jest dotrzeć?
Żeby poznać tą wyspę, nie, ponieważ trzeba spędzić tam trochę więcej czasu. Natomiast przyjeżdżają na wyspę turyści ze statków turystycznych pływających z Wysp Kokosowych do Nowej Zelandii. I one opływają wszystkie te wysepki pacyficzne po drodze. Na statkach pływają głównie turyści z Europy, starsze społeczeństwo, ponieważ my takim statkiem wracaliśmy i tam nie było nikogo poniżej 30. Średnia wieku to było 50-60 lat. Natomiast ci ludzie zatrzymują się na wyspie tylko na jeden, ewentualnie 2 dni. I to tylko wtedy, jeśli dopisuje im pogoda, że można zejść na ląd w danym akurat okresie, ponieważ często bywa tak, że zbyt duże fale nie pozwalają zejść na ląd i wtedy po prostu ci turyści płyną dalej.
Na czym skupiliście się w waszym filmie?
Chcielibyśmy przede wszystkim opowiedzieć o ludziach i jak ludzie żyją w tak małej społeczności, w tak odizolowanym miejscu. I myślę, że udało nam się to, bo pod tym względem Uciec na Pitcairn jest wyjątkowe. I tak samo myślę, że dzięki temu, że filmowaliśmy małą, zamkniętą społeczność, to udało nam się uzyskać jakąś prawdę o nas samych, o naszej społeczności, o zmianach, które zachodzą na świecie, o kontakcie międzyludzkim, relacjach międzyludzkich w ogóle. I myślę, że dzięki temu, że to było obrazowane na tak małej społeczności, udało nam się tą prawdę jakoś ująć. Jaką przyszłość ja wróżę Pitcairn? Nie wiem, ale na pewno ciekawie będzie tam wrócić za 10, może 15 lat i zrobić kolejną część naszego filmu, żeby zobaczyć, jak to społeczeństwo się zmieniło.
Warto wspomnieć, że film Chłopaków Uciec na Pitcairn na portalu FilmWeb ma ocenę 7,5, co uważam, że na film stworzony przez chłopaków, którzy nie mają doświadczenia tak naprawdę w tworzeniu filmów dokumentalnych, to jest dosyć wysoka ocena, 214 głosów, więc w sumie to zależy, jak to na to spojrzy, czy to dużo, czy to mało. Niemniej jednak 7,5 dla początkujących myślę, że to wysoka nota. Kolejną prezentację miał Adam Szostek o najmłodszym sporcie olimpijskim świata, czyli o deskorolce. Być może pamiętacie, że jakiś czas temu byłam właśnie na tej prezentacji, tyle że na zaspie w plamie. Było tak samo ciekawie jak poprzednio i z chęcią wysłuchałam jeszcze raz tej prezentacji, ale na prezentację, na którą szczególnie czekałam, była prelekcja Tomka Jakimiuka, Misja Pakistan. Ja z Tomkiem pierwszy raz się zetknęłam na Kolosach, kiedy opowiadał o swojej podróży na hulajnodze z Podlasia do Chin i urzekła mnie jego lekkość wypowiedzi, to, że jako nie wiem czy jedyny, albo na pewno jeden z nielicznych osób podczas Kolosów występował z przodu pod ekranem, zamiast tam z tyłu za widownią przy laptopie. I już to no naprawdę sprawiło, że to była zupełnie inna jakość tego słuchania, odbierania tej prezentacji. Tym razem Tomek znowu nie siedział przed laptopem, tylko stał i prezentował tuż przed publicznością swoją prezentację. Ale o czym opowiadał? Zachęcam Was do wysłuchania wywiadu. Dlaczego wybrałeś jako destynację swojej podróży Pakistan?
Ponieważ brzmiała abstrakcyjnie, totalnie abstrakcyjnie. Tak naprawdę nie znałem ludzi, którzy przyjechali z Polski do Pakistanu i było to dla mnie takie pewnego rodzaju wyzwanie, ale też przełamanie się w kwestii takiego zła ciążącego nad tym krajem i takiego niebezpieczeństwa, bo wychowałem się w domenie tego, że każdy powtarzał za każdym razem dzień w dzień, kiedy mówiłem, że jadę gdzieś za granicę, że ej, nie idź tam, zabiją cię, stary, w ogóle za granicą jest niebezpiecznie. Więc pomyślałem sobie, a pojadę już z grubej rury do Pakistanu i zobaczymy faktycznie, jak jest naprawdę. I okazało się, że ludzie, którzy powtarzają te słowa, że tam jest niebezpiecznie, tam może ci się stać krzywda, to są ludzie, którzy nigdy tam nie byli. I Pakistańczycy są strasznie życzliwi, widząc człowieka, który wygląda inaczej zupełnie, podchodzą do niego, po prostu chcą się nim zaopiekować.
Czy wybrałeś styl podróżowania taki jak zazwyczaj, hulajnoga i autostop?
Tak jest. Hulajnoga, autostop, jednak też nieco wymuszony w Pakistanie ze względu na checkpointy wojskowe. Musiałem też skorzystać z autobusu i z pociągu, bo nie chcieli mnie wypuścić po prostu. A tłumaczyć, że wie pan co, ja jadę autostopem sobie i na hulajnodze się odpycham. To dla Pakistańczyka to było już zbyt wiele do zrozumienia po prostu, więc był to taki mieszany styl.
W Pakistanie musiałeś skorzystać z eskorty. Dlaczego i jak długo jechałeś tą eskortą?
Nie musiałem skorzystać z eskorty, po prostu mi tą eskortę wcisnęli. Chciałem napisać papier, w którym bym się zrzekał eskorty na własną odpowiedzialność. Jednak nie zgodzili się. Powiedzieli, że muszę jechać z eskortą, że to jest dla mojego bezpieczeństwa. No ale jak to taki wolny ptak, nieco mnie to tłamsiło i nie mogłem się z tym pogodzić w swojej głowie. Jednak przejechałem tą eskortą, odtransportowali mnie przez cały Beludżystan, aż za granicę Beludżystanu, czyli zachodnią część Pakistanu, ponoć najbardziej newralgiczną i najbardziej niebezpieczną. No i cóż, no dlaczego? Ze względu na to, że Beludżystan jest jednym z najbardziej niebezpiecznych rejonów w Pakistanie, ale też jednym z najbardziej newralgicznych w ogóle na świecie.
I jeszcze mam takie pytanie, dlaczego lubisz chodzić na bazary?
Bazary. Bo na bazarze widać tą codzienność, to życie, jak ci ludzie. Tam nie ma czegoś takiego, że ktoś coś udaje. Najzwyczajniej nie. Najbardziej lubię uczęszczać na bazary w małych miastach, nieturystycznych. Bo tam po prostu widać ten cały cykl od rana do wieczora, kiedy ludzie wychodzą, robią zakupy, jak się między sobą dogadują, jak negocjują, jak wystawiają, jak pielęgnują swoje towary. To jest coś pięknego i tam można znaleźć takie rzeczy, których u nas w Europie po prostu nie uświadczysz i można najzwyczajniej w świecie po prostu pogadać z tymi ludźmi. Więc wizyta na bazarze kończyła się przeważnie po 5, czasami 7, 8 godzinach niekiedy ze względu na moją ciekawość.
A wyszukujesz tam jakichś ciekawych smaków, produktów?
Oczywiście, podróżowanie to smaki i ludzie. I to wszystko tworzy piękną, niepowtarzalną historię.
A jakieś polskie akcenty w czasie podróży?
Jak najbardziej i aż mnie to zaskoczyło. W Iranie gościa spotkałem, który zaprosił mnie w ogóle na nocleg. Jak się okazało, mówił w ogóle ciut po polsku, więc mogliśmy sobie porozmawiać. Ze względu na to, że po prostu zakochał się w Polsce i był tutaj w naszym kraju 5-krotnie. Więc to było coś pięknego.
Prezentacją Tomka dzień pierwszy menażek zakończył się. Ale mój pobyt na menażkach nie zakończył się wraz z piątkiem. Ale o tym będzie jeszcze później. Na razie dziękuję Wam za wysłuchanie audycji. Do usłyszenia, Monika Bławat.
El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das
Rauchverbot. You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.